Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj o Wincentym Konstantym Kalinowskim, dyktatorze powstania styczniowego na Litwie i Grodzieńszczyźnie. Urodził się w Mostowlanach nad Swisłoczą w 1838 roku w szlacheckiej rodzinie. Wspominamy go dzisiaj, dlatego że w piątek w Wilnie odbędzie się uroczysty pogrzeb doczesnych szczątków Kastusia, a także Zygmunta Sierakowskiego i kilku innych powstańców na cmentarzu na Rossie. Zostali oni zidentyfikowani w bezimiennych mogiłach odkrytych w ostatnich 2 latach na Górze Zamkowej albo wzgórzu Giedymina w Wilnie. W naszym studiu profesor Adam Dobroński. Witam pana.
Ja też witam.
Panie profesorze, no, powracamy w tak nietypowy sposób do powstania styczniowego.
O nietypowej porze.
I o nietypowej porze, bo zwykle pod koniec stycznia rozmawia się o tym, że ostatnim powstaniu pierwszej Rzeczpospolitej, jak niektórzy chcą.
No, niektórzy mówili bardziej jeszcze na skróty, mówili ostatnie powstanie szlacheckie na ziemiach polskich.
Chociaż będziemy dzisiaj mówili o człowieku, który był szlachcicem czy szlachetką, ale mocno działał w kierunku wciągnięcia warstwy chłopskiej w powstanie.
A Sierakowski to był nawet z rodu ziemiańskiego. To była taka już poważna szlachta. Wszyscy zresztą ci liderzy, a ci dwaj również, przecież otrzymali bardzo staranne wykształcenie, studiowali w Moskwie i w Petersburgu. Sierakowski wybrał świadomie karierę wojskową. Nawet mu się udało, mimo że był już skazany i wywieziony w rejon Morza Kaspijskiego, to udało mu się skończyć Akademię Sztabu Generalnego. I przed nim był otworem, dał poznać z dobrej strony, miał dobre koneksje, co w tym okresie carskim było bardzo ważne, ale jednak nie miał żadnej wątpliwości, że gdy zaczęła się konspiracja, to także aktywnie przystąpił. Ba, on wybił się potem na szefa, że tak powiem, tej centralizacji, to około, mówią nawet 250 osób, nie tylko Polacy zresztą, bo to był taki czas, że w Rosji jeszcze było miejsce na takie dumanie demokratyczne, nawet z domieszką republikański. To było kryzys po wojnie krymskiej, załamanie, powstały tam pierwsze, można powiedzieć, orientacje partyjne i Polacy także na tym korzystali. Pytanie, i to jest bardzo trudne pytanie, na ile wybuch powstania styczniowego załamał ten takie nieśmiało rosnącą demokrację rosyjską, bo jednak skutkiem były takie, że załamał. Nawet tacy wielcy jak Turgeniew, jak stali się antypolscy. Uznali, że ten bunt trzeba, tych mateżników trzeba jednak przydusić znów. No ale to może nie wiem, czy...
To taka uwaga na marginesie
pochodzenia. Na marginesie pochodzenia.
Innych analiz.
Zresztą przecież jeśli chodzi o Kalinowskiego, to też studiował prawo, studiował również i w Moskwie i w Petersburgu. Co charakterystyczne, w tej uczelnie wcale nie były takie antypolskie. Polacy się czuli tam zupełnie dobrze, a uczelnie były na wysokim też poziomie. Ten studencka, ta ogłada im się potem bardzo przydała, także w sferze kontaktów. Na przykład Sierakowski jeździł po zachodzie Europy, miał kontakty nawet z Garibaldim. W Rosji z Hercenem bardzo dobrze, ale i Kalinowski był tutaj takim człowiekiem światły i bardzo mobilnym, o licznych kontaktach.
No i powstanie. Powstanie wybuchło, no, na Podlasiu można by powiedzieć, bardzo mocno się zaznaczyło. Początkowo na Litwie czy Grodzieńszczyźnie nie, ale potem już się zaczęło intensyfikować.
Na Podlasiu też tak się nie zaznaczyło.
Nie tak od razu.
Bo Podlasie miało właściwie 3 takie wielkie premiery powstania i wszystkie 3 były zewnętrzne. Te pierwsze, taka skromna tu pod Czarną Białostocką, ale potem już bardziej okazała Zameczka i Siemiatycze i za Buga doszli ci podlascy, którzy się wówczas nazywali oficjalnie podlaskimi, bo u nas mówili grodzińscy. No i wreszcie ta premiera też od wzdłuż Biebrzy, Wawra. I to są... Także tutaj też szło to opornie, a na Litwie jeszcze bardziej. Na Litwie nie było powstania styczniowego, było powstanie kwietniowe. I to raczej chyba łatwo wytłumaczyć. Po prostu tam na tyle już zaznano grozy tego dyktatu carskiego, terroru, który panował, że robienie powstania w styczniu, nieprzygotowanego należycie, to było stanowcze za duże ryzyko. Natomiast...
No i zimno było.
No nie tylko zimno, nieprzygotowanie po prostu było. Natomiast tu przeważyły te takie no, śmiałe pomysły między innymi Padlewskiego, Czerwonych, którzy bardziej się łudzili niż wiedzieli, że może się udać i bali się, że każdy miesiąc pogarsza sytuację, bo właśnie w Rosji kończył się ten okres odwilży, a zaczynał się powrót do twardych rządów carskich.
No i mamy to powstanie. Sierakowski to bardziej Żmudź.
No tak, Sierakowski w ogóle, chociaż generał i chociaż, no bo mówiliśmy, wykształcony, dyplomowany można powiedzieć.
Wojskowy.
To rzeczywiście niewiele mógł pokazać swojej klasy. Zaczął w guberni kowieńskiej, gdzie były sprzyjające warunki, bo Kowno było blisko królestwa i tu było łatwo się porozumieć. Chciał zebrać 5000, może zebrał akurat tylu, ale to wszystko był taki no, surowy element. I poruszył na Żmudź z pewnego taktycznego pomysłu, bo wierzył, że tam dotrze pomoc z Zachodu, zwłaszcza broń. Oni nie mieli broni. To była taka chłopska...
No bo musimy powiedzieć, że powstanie styczniowe wybuchło w państwie, czy w części zaboru rosyjskiego, która prawie całkowicie po powstaniu listopadowym została... Po pierwsze nie było armii, która mogłaby dać tę broń, bo była to armia obca, zaborcza. Po drugie, ta broń została po prostu skonfiskowana i dysponowano głównie bronią myśliwską, ewentualnie bronią osobistą, jak to się ładnie mówi.
A był to czas, kiedy już w Europie sztucery dominowały w armiach jako broń podstawowa. Porównanie sztucera z takim bronią myśliwską, typu dwuruki, na ptaki i na zające, no rzeczywiście już to kosa okazywała się w pewnych momentach groźniejsza, gdy dobrze użyta, z zaskoczenia i z furią.
Niż taka dubeltówka.
Tak, no, tak.
No pojawiały się też kolty, bo jak się odwiedza różnorodne muzea, w których zgromadzona jest broń, to już widać pierwsze okazy, czy broni belgijskiej, czy innego autoramentu.
Belgijska była wysoko ceniona. To była,
i FN-ki już były
do użycia. A żeby skończyć może Sierakowskiego, to dodajmy, że właśnie on ruszył na północ. Dotarł do Mackiewicza, księdza Mackiewicza, do jego partii. Dzięki temu znów tam trochę się wzmocnił. Nawet miał pierwsze sukcesy, chociaż nieduże, na przykład pod Kosakiszkami, potem Medejki, ale wystarczyło, że Rosjanie rzucili większe siły. Klęska w rejonie Birsz. Ranny, ciężko ranny, Sierakowski próbuje się ukryć.
Został
wydany, aresztowany i to już jest koniec. Także ten okres powstańczy Sierakowskiego był naprawdę krótki i nie zdołał pokazać swoich umiejętności i tak naprawdę nie wiemy, czy był przygotowany do odegrania roli dowódcy w powstaniu. Na pewno był dobrze wyszkolony do regularnej wojny.
I został stracony na placu Łukiskim w 1963 roku.
Tak, dokładnie 27 czerwca 1963 roku. Wiemy, że mu proponowano jakieś tam układy, współpracę. Stanowczo odmówił, był w ogóle kategoryczny w swoich postępkach. Tutaj tak się, powiedziałbym, mobilizował na takiego rygorystycznego oficera, który jak powie tak, to tak, jak nie, to nie. Więc postać jest niezwykle czysta, szlachetna, męczennik, piękna karta także i w tych zachodnich pewnych tam próbach, no niestety sukcesów prawie żadnych.
I został stracony. No i na scenie, także na Litwie, bo był już znany na Grodzieńszczyźnie, pojawia się Konstanty Kalinowski.
Ten, tak, chociaż Sierakowski był prawie 10 lat starszy, około 10 lat od Kalinowskiego, to do tej roboty takiej typowo konspiracyjnej Kalinowski był wcześniejszy, miał dłuższy staż i to w dodatku o tyle korzystniejszy, że na terenach dobrze sobie znanych. Nie był gościem przecież, chociaż jak wiemy, urodził się blisko, bo mówił już pan, w Mostowlanach. Przeszedł potem te swoje szlaki edukacyjne, ale wrócił już w roku 1860 do guberni grodzieńskiej, czyli w swoje strony. I tu się bardzo różnił od Sierakowskiego, bo ile Sierakowskiemu marzyła się wojna, po to szedł właśnie po karabiny i po to, żeby przeorganizować ich w część jakoś armijną, to Kalinowski najpierw był działaczem, można powiedzieć, z wyobraźnią społeczną. Próbował także jakby wypracować sobie tą linię narodowościową. To było bardzo skomplikowane, dzisiaj wydaje się, że proste. Słyszymy lider niezależny Białorusi. To wtedy nie było tak proste. Po prostu to nie jest jeszcze czas odrodzenia narodowościowego. Zresztą i Litewskiego też nie. Tam, jeśli myślano o zrywie niepodległościowym, to o polskim zrywie niepodległościowym. Natomiast Kalinowski zaczął właściwie od budzenia świadomości chłopskiej, a nie narodowościowej. Próbował także tych chłopów pobudzić i przy pomocy pewnego religijnego, można powiedzieć, zabiegu, to mało kto o tym mówi i nie wiem dlaczego, ale on był zwolennikiem powrotu unitów kościoła grecko-katolickiego, który uważał za kościół najbliższy właśnie chłopom mieszkającym na tych terenach. Ich mentalności i ich potrzebom to też się nie mogło udać. Natomiast Kalinowski nigdy nie stworzył partii zbrojnej, chociaż był dowódcą wojskowym.
No ale dwa oddziały wyposażył. Jakoś
no wyposażył, tak, przyczynił się tak. Ale jak gdyby nie miał swojego oddziału zbrojnego, z którym by odbył szlak bojowy, bo nie był tak naprawdę wojskowym takim...
Był cywilem z krwi i kości.
Można powiedzieć, że był cywilem. Bardziej właśnie uczulonym na sprawy społeczne, potem narodowościowe. Ale pełnił funkcje odpowiedzialne, bo był przecież komisarzem tym wojskowym, czyli właściwie dowódcą takim wojskowym, najpierw w guberni grodzieńskiej, a potem całej Litwy, gdy się na Litwie zaczęło już łamać. No, Kalinowski żył szczęśliwie i działał szczęśliwie dłużej, więc wchodził na miejsce tych, którzy ubywali, jeśli chodzi o wojskowe. W ogóle może taką ciekawostkę jeszcze sprzedam, bo to o tym mało mówimy, że w powstaniu styczniowym było aż 31 generałów. I tych generałów w pewnym sensie przybywało. I jeśli chodzi o nasze tereny, to my zapominamy, że tu też mieliśmy jeszcze kilku innych generałów. Nawet ten Onufry Duchiński, pod którym, że tak powiem, służył, chociaż to trochę nieprecyzyjne określenie, Walery Wróblewski, którzy odbyli ten szlak najbardziej nam znany, tam aż het pod Krynki i potem poszli na Wołyń, to on też został generałem, chociaż tylko na kilkanaście dni. Nawet dostał nominację na naczelnika i Grodziszczyzny i Augustowskiego województwa, potem mu to wycofano. Niefortunnie się to trochę skończyło. Ale na przykład Zygmunt Padlewski był także jako generał na pewno przez komendantem również Augustowskiego województwa. Także tutaj trzeba by o nim pamiętać. No i w jakimś mierze chyba Stanisław też Brzuska, to też generał, chociaż późniejszego nadania. No on był na Podlasiu, już nie naszym, ale jednak historycznie na naszym, bo przestacony w Sokołowie Podlaskim, a to jest dawne historyczne Podlasie. Mieliśmy zatem więcej trochę tych dowódców wyższego formatu, a los generałów był bardzo różny, poczynając od Mirosławskiego jako pierwszego seniora, przez tak znanych, ważnych generałów jak Langiewicz, jak no i przede wszystkim Traugut. usłyszałem tu takie powiedzenie, że Kalinowski był dyktatorem. Ja bym się z tym chyba nie zgodził.
No w sensie takim podobieństwa pewnego, no bo generalnym dyktatorem powstania był jednak Romuald Traugut.
Traugut, ale także, także dyktatorami byli Mirosławski i Langiewicz. Mamy trójkę tych dyktatorów. Natomiast pozostali to byli mianowani przez rząd, a więc to już tak formuły
komisarze, takie tak. Pojęcia tam bywały. Natomiast skupiając się na Konstantym Kalinowskim, no czy miał on, no bo niektórzy pytają się, dlaczego ulica Konstantego Kalinowskiego w Białymstoku i to jeszcze przy Wydziale Historycznym?
Ja myślę, że może uporządkujmy pewne takie fakty podstawowe, bo to się nam jakby tutaj na razie nie udało. Wszyscy by kojarzą, że w latach 60., oczywiście tam minionego wieku, XIX wieku, to już nawet miniony, to 20, a my mówimy o XIX wieku, to Białystok i cały ten obwód białostocki już nie istniał formalnie, był częścią Grodzieńszczyzny, czyli guberni grodzieńskiej. Gubernia grodzieńska podlegała pod generał-gubernatora Wileńskiego i stąd mówiło się, że na Litwie, że powstanie właśnie na Litwie to także i to powstanie na Grodzieńszczyźnie. Natomiast w samym Białymstoku panował dualizm przez dłuższy czas, bo jednak konspiracja warszawska była tu silna. Szwarce przede wszystkim przez ten okres tych manifestacji roku 61. To bardziej kolejarze z regionu Warszawy tu docierali i z Łomży, od Zameczka. Natomiast gdy się załamały te wpływy warszawskie, Szwarce został aresztowany. Zameczek też wybrał sobie tam inne potem szlaki, to rzeczywiście jakby wrócił porządek ten administracyjny. I my się staliśmy częścią znów tej konspiracji litewskiej przez Grodno od Litwy. I tu się w tym jakby otoczeniu dopiero Kalinowskiego można w pełni zrozumieć. Bo on też działał przecież na tych terenach pośrednich. I co jest fenomenem, to, że wprowadził element języka białoruskiego. To on jest ewidentne i to trzeba doceniać. Wydawał przecież tą
Gazetę Mużycką Prawdę.
Tak, Mużycka Prawda, ale chociaż wydawał i w języku polskim, bo miał świadomość, że nie wszyscy potrafią w tym białoruskim się posługiwać. I to jest jeszcze jedno ważne chyba bardzo, że był lojalny wobec racji polskiej niepodległościowej. Stanowczo antyrosyjski, nie ma żadnej dyskusji. W tych sławetnych zapiskach
z Trzebienicy
mówił, że właśnie nie będzie wolności, dopóki Moskwa jest nad nami. I zarówno odwoływał się do rozumu, jak i do nauki, żeby to zrozumieć, żeby każdy był świadom. Ale z drugiej strony też miał świadomość, że polski element, ten ziemiańsko-szlachecki, który dominował na tych terenach, jest jakby przeszkadza w tym uzyskaniu świadomości przez chłopów. Że trzeba jednak dołączyć do tej racji polskiej narodowej społeczne, koniecznie trzeba dołączyć. A społeczne to znaczy bardziej właśnie probiałoruski, prochłopski. I to był ten dylemat Kalinowskiego.
Stąd Białorusini współcześni mają Kalinowskiego za tak jest, swojego tak. Bohatera.
A my też tak nie chcemy go zupełnie oddać, chociaż przyznajemy, że zasługi dla ruchu białoruskiego były ogromne. Ja uważam, że ta ulica Kalinowskiego jest w Białymstoku akurat w sam raz. I mało tego, się cieszę, że ta ulica obecnie jest, przy tej ulicy jest nasz wydział historyczny. Bo to historycznie się jakby potwierdza.
Był w Białymstoku Kalinowski? Wydawał tutaj gazetę?
No, to jest, każdy ma swoje zdanie na ten temat. On sam pisał, że to jest w polu, popolowa drukarnia. Oczywiście był to trochę kamuflaż. Ale myślę, że w mieście trudno mu to było robić, więc chyba raczej gdzieś. Natomiast na pewno białostoczanie pomagali mu. To jest i Białokos na przykład w tym pamiętniku jako tutaj białostocki komisarz to potwierdza. Na pewno miał tutaj, skorzystał z pomocy.
No i teraz przejdźmy do Wilna, gdzie no, dowodził powstaniem styczniowym i skończyło się ono bardzo tragicznie.
Styczniowo-kwietniowym.
Styczniowo-kwietniowym, tak. I tam skończyło się dla niego to bardzo tragicznie. Też został wydany, no i trafił w ręce Moskali.
Tak jest. I to jest ta karta męczeństwa, bardzo oczywista i bardzo chwalebna i niezaprzeczalna, i przez to też ten nimb Kościusa rośnie. A tak a propos tych pewnych sprzecznych racji, to moglibyśmy sobie jeszcze porozmawiać o imieniach właśnie Kalinowskiego.
Tak, bo w polskiej historiografii Wincenty...
No bo to było jego pierwsze imię rzeczywiście.
Potem
ale to imię nie było jakby zrozumiałe na tych terenach chłopsko-białoruskich i stąd też właśnie Konstanty, a jeszcze bardziej w zdrobnieniu Castius, to już jest brzmi rzeczywiście autentycznie. Co można jeszcze powiedzieć o Wilnie tamtego czasu? To też jest duża tragedia, bo Wilno już się pozbyło tych jakby nimbu takiej wielkości, która szła gdzieś tam z XVIII wieku przez Królestwo Polskie, przez Uniwersytet Wileński. To już nie jest to Wilno. Kogo było najwięcej w Wilnie? Ludności żydowskiej. Na pewno na drugim miejscu ludności polskiej. Litwini. Pewnie jakiś tam drobniutki procent. Ale nad tym wszystkim już skutecznie ciążyła władza rosyjska. I stąd też... a jak doszedł wieszatiel, Murawiew Michaił, to wtedy rzeczywiście Wilno wypadało jakby z tej gry powstańczej. No,
trzeba powiedzieć, że Rosjanie użyli ogromnych sił, ponad 140 tysięcy żołnierzy. Powstańców liczy się od 10 do 30 tysięcy.
Ja 10 to może za mało. Liczy się tak 20-30 tysięcy, ale no, też...
Podałem granicę od 10 tak, do 30.
Ale prawdą jest, że szacuje się, iż w ogóle przez oddziały powstańcze przeszło co najmniej 200 tysięcy. Także gdyby to wydało się w jednym czasie zgromadzić...
Ale
taką...
my mówimy tylko o jednej części, czyli o Wileńszczyźnie. I o tych 145 tysiącach, to oznacza, jak była wielka dysproporcja sił. Powstanie nie miało przy tym starciu jednak szans.
A jeszcze większa dysproporcja, jeśli chodzi o uzbrojenie, o wyszkolenie. I tu między innymi jest taki wątek, który często już dzisiaj uważa się jako niechciany. W tej mizerii, jeśli chodzi zwłaszcza o wyszkolenie i o dowodzenie, niezwykle ważną rolę pełnili ci, którzy służyli w armii rosyjskiej, a jeszcze szczególnie trzeba podkreślić Rosjan, tych i tych właśnie Słowian wschodnich, którzy też dołączyli. Było ich niewielu, mówi się tam do 300 może, no. Ale każdy z nich miał odegrał ogromną rolę.
No i sam Murawiow odczytał wyrok w 1864 po pojmaniu i skazaniu Konstantego Kalinowskiego. Wyrok przez powieszenie został wykonany na placu Łukiskim.
Tak, to początkowo nawet się uznano, że będzie rozstrzelanie jako wyrok, można powiedzieć, dla żołnierza.
Honorowy.
Natomiast rzeczywiście powieszenie było... No, ujmą na honorze. W tym wypadku nie możemy oczywiście tak patrzeć, ale tak chciano wobec
tak odbierali
tłumu.
To
wobec tłumu też tak chciano.
No i później pochowano tychże powstańców w nieznanych mogiłach, które zostały niedawno odnalezione. Zidentyfikowano dowódców owego powstania i pogrzeb, przypomnę, odbędzie się w najbliższy piątek, 22 listopada. O Konstantym Kalinowskim i Zygmuncie Sierakowskim rozmawiałem z profesorem Adamem Czesławem Dobrońskim.
Sierakowskim to znów jest wątek litewski, który trzeba...
To już temat na osobne spotkanie. Dziękuję bardzo za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.